Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Ewangelizacja będzie nieskuteczna, jeśli nie będziemy bronić dzieci i młodzieży, przypomina papieska komisja do spraw ochrony nieletnich. W Indonezji odbyła się próba generalna przed Azjatyckim Dniem Młodzieży. W Indiach narasta hinduistyczny fundamentalizm i nasilają się ataki na chrześcijan. Witam 27 marca i zapraszam na aktualności. W Watykanie zakończyły się obrady papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Poprzedziło je seminarium o przeciwdziałaniu pedofilii. Odbyło się ono na Uniwersytecie Gregoriańskim. Uczestniczący w nim przewodniczący komisji podkreślił, że jeżeli Kościół nie będzie zaangażowany w ochronę nieletnich, to nasze wysiłki ewangelizacyjne nie przyniosą rezultatów.
Kardynał Sean Patrick O'Malley podkreślił, że molestowanie bezbronnych nie jest problemem specyficznie katolickim czy dotyczącym duchowieństwa, ale ogólnoludzkim. Kiedy jednak molestowania dopuszcza się ksiądz, to szkoda jest jeszcze większa. Dlatego, dodał arcybiskup Bostonu, katolicy domagają się od swoich pasterzy, aby poczynili stanowcze kroki w celu ochrony dzieci powierzonych opiece Kościoła. Konieczne jest więc, aby w centrum znalazły się ofiary molestowania. Stawianie ich na pierwszym miejscu jest podstawą działania komisji i tylko one mogą jej pomóc. W tej pracy nie możemy być pobłażliwi i musimy uczyć się z doświadczenia, także na naszych błędach, mówił przewodniczący papieskiej komisji.
Na indonezyjskiej wyspie Jawa odbyła się próba generalna przed Azjatyckim Dniem Młodzieży, planowanym tam na przełomie lipca i sierpnia. Spotkanie odbyło się w Muntilan, zwanym indonezyjskim Betlejem. Wzięli w nim udział przedstawiciele 16 państw tego regionu. Poprzez 5-dniowy program Dni w Diecezji organizatorzy chcieli przygotować się do dobrego przeprowadzenia kontynentalnego wydarzenia, które dla chrześcijan Indonezji stanowi ogromne wyzwanie. Dni w diecezji okazały się wielkim sukcesem i ukazały ogromną motywację indonezyjskiej młodzieży do tego, by jak najlepiej przyjąć swych rówieśników. Zobaczyliśmy pełnych radości i determinacji młodych ludzi, którzy aktywnie włączają się w życie swych wspólnot i pragną z rówieśnikami dzielić doświadczeniem wiary, podkreśla ksiądz Joel Bailon. Wciąż nieznany jest los zakonnicy porwanej 2 miesiące temu w Mali. Przedstawiciele tamtejszego kościoła poinformowali, że nadal nie wiadomo, kto stoi za jej uprowadzeniem oraz że nie napłynęły dotąd żadne żądania mogące doprowadzić do uwolnenia siostry Glory Cecilii. Pochodząca z Kolumbii zakonnica pracowała w tym zdominowanym przez muzułmanów kraju od wielu lat. Zajmowała się głównie opieką medyczną i niesieniem pomocy ludności wiejskiej, w tym nauczaniem muzułmańskich kobiet. Została porwana 7 lutego przez grupę uzbrojonych i wciąż niezidentyfikowanych mężczyzn. Sekretarz generalny malijskiego episkopatu stwierdził, że wciąż panuje przekonanie, iż misjonarka została porwana dla okupu przez miejscowe bandy albo przez islamskich dżihadystów, którzy z przedstawieniem swych żądań czekają, aż sytuacja się nieco uspokoi. Episkopaty obydwu krajów wezwały wiernych do wytrwałej modlitwy o szybkie uwolnienie porwanej misjonarki. W Indiach narasta hinduistyczny nacjonalizm, a wraz z nim nasilają się ataki na chrześcijan. Do poważnych aktów przemocy doszło w stanie Uttar Pradesh, gdzie ostatnie wybory znacząco wygrała Indyjska Partia Ludowa. Nieznani sprawcy sprofanowali chrześcijański cmentarz w Rajapur. Powyrywali z ziemi i poniszczyli tam nagrobne krzyże, a także same groby. Jednocześnie zaczęto rozpowszechniać głosy, że tamtejsi dalitowie siłą zostali zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa. Budzi to coraz większy niepokój miejscowych wyznawców Chrystusa, którzy podkreślają bezpodstawność tych oskarżeń. Zbezczeszczenie grobów rani nasze uczucia religijne i jest wyrazem totalnego braku szacunku dla naszych przodków. Jest to zarazem próba zastraszenia naszej niewielkiej wspólnoty, podkreśla przewodniczący Ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Boży szaleniec, ksiądz Tomasz Nogaj, jezuita, pełnił posługę w Sudanie Południowym. Czy katolicki misjonarz mógł odnieść tam sukces na polu duszpasterskim? Adrianie Sierocińskiej opowie dziś o religijności i duchowości Sudańczyków, a także o działaniach duszpasterskich.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Kiedy mówimy o duchowości Sudańczyków z południa, co mamy na myśli? Czy w grę tutaj wchodzi chrześcijaństwo?
Warto zobaczyć Sudańczyków w takiej dwubiegunowości. Najpierw ta północ arabska i potem południe chrześcijańskie, bardzo szeroko pojęte. Tutaj mówimy o katolicyzmie oraz o protestantyzmie, dość mocnych korzeniach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, gdzie misjonarze, taki jedni jak i drudzy, przyjeżdżali i ewangelizowali południe Sudanu. Na północy panował islam, tam było bardzo ciężko wejść, chociaż i tam są pojedynczy misjonarze z różnych zgromadzeń, zaledwie w kilku miejscach. Natomiast na południu było o wiele łatwiej ze względu na taką niesamowitą otwartość miejscowych ludzi, a więc ludzi plemienia Nuer oraz Dinka. To jest związane z ich taką naturalną religijnością. To są ludzie, którzy wywodzą się z tego plemienia nilotyckiego, więc cały czas spędzają swoje życie na pastwisku, zdani zupełnie na siłę natury, która cały czas jakoś wpływa na nich. Odkrywali z czasem siebie względem siły natury, ale także czegoś czy kogoś ponad tą naturą, a więc tego stwórcy, kreatora. I tak nazwano Boga, właśnie Nialicz. To słowo oznacza Boga, który stworzył wodę i krowę.
Znowu wracamy do tej krowy.
Tak. Jest to najważniejsze odniesienie Dinków w kontekście codzienności, przeżycia także, a więc tego życia, które w tych bardzo trudnych, ciężkich, półpustynnych warunkach trzeba jakoś obronić, uratować. Żyć z dziś na jutro to mało. Mieć większą perspektywę, to jest ta przestrzeń. Ludzie właśnie plemienia Dinka byli otwarci na Słowo Boże, gdzie każdy z misjonarzy, mówiąc o Bogu, odnosił się do Boga Stworzyciela. To było to najważniejsze połączenie pomiędzy Bogiem chrześcijan, a więc Bóg osobowy, który stwarza, i ten Bóg Nialicz, o którym mówiono właśnie w tamtym terenie, który stworzył wodę i krowę. Te dwie najważniejsze rzeczy do przeżycia każdego dnia. Więc wielkie dobro, dobrodziejstwo od Boga Stwórcy. Na bazie Księgi Rodzaju można było niesamowicie rozszerzyć te nie tylko teorie, ale przede wszystkim praktykę, zobaczyć, co jest wokół nas. Bóg, który stwarza nie tylko wodę i krowę, ale dużo więcej. Bardzo chętnie, bardzo otwarcie słuchano tego opisu stworzenia świata, potem odniesienia się właśnie do Boga, który kocha, który troszczy się, który przebacza, który jest cały czas z człowiekiem. Nie jest to Bóg odległy, tak jak oni troszkę widzą właśnie tego Boga Nialicz, który stworzył i trochę zostawił wszystko biegowi wydarzeń, spraw. Natomiast Bóg, który się troszczy, który jest z nami. A więc mówimy Bogu, tym Emmanuelu, o tej trosce, o tej miłości i o przebaczeniu.
A czy Bóg Nialicz, w którego wierzą Dinkowie, to Bóg osobowy, czy po prostu jakaś siła, która stworzyła właśnie wodę?
Absolutnie, absolutnie siła. Nie było tam mowy na temat Boga osobowego. Ktoś, kto stworzył, dał nam te dwie wielkie sprawy i my teraz, żeby trochę tego Boga ściągnąć do siebie, przekupić troszkę, składamy właśnie jako Dinkowie na początku pory deszczowej byka w ofierze po to, żeby ten cały sezon deszczowy był takim dobrym, urodzajnym sezonem, a więc mówimy tutaj o uprawie właśnie orzeszków ziemnych, bądź kukurydzy, sorgo, czy tych właśnie kilku podstawowych warzyw, które służą troszkę jako urozmaicenie w ich diecie. I dalej, najważniejsze odniesienie, ta krowa, a więc żeby było to błogosławieństwo Boga. I tu kolejny temat tego błogosławieństwa, jak ten Bóg błogosławi, właśnie poprzez płodność, poprzez rozmnażanie się tego dobytku, tych krów, które potem służą nie tylko tylko jako prestiż tym dinkom, ale także do zamążpójścia, a także do tej codzienności, w której mówimy o żywności, a więc także pożywienie, które płynie z tego dobytku cieląt, które były też zabijane dla nich podczas narodzin nowego dziecka, podczas zamążpójścia, ożenku, czy też podczas śmierci danej osoby lub przyjęcia osoby z zewnątrz, na przykład tego szefa wioski, tego tak zwanego chiefa, który przyjeżdża co jakiś czas i w ten czas zabija się byka na jego przyjazd. Widać, jak ten dobytek musiał być cały czas powiększany. I to błogosławieństwo było niesamowicie istotne.
Kiedy myślimy o religijności Afrykańczyków, to myślę, że kojarzy nam się ona z pewną rytualnością, z jakimiś takimi obrzędami, które dla nas mogą być trochę przerażające, ale też chyba z kontaktem z osobami zmarłymi, z duchami. Jak to wyglądało wśród dinków?
Przy narodzeniu dziecka zbiera się cała rodzina i w ten czas również temu Bogu Nialicz zostaje ofiarowana krowa bądź ciele. Podobnie jest przy zamążpójściu. Również składanych jest w ofierze Bogu Nialicz od kilku do kilkunastu krów. W ten czas całe te rodziny zbierają się na świętowanie tego najmłodszego małżeństwa. I podobnie jest przy pochówku osoby, kiedy następuje śmierć. Mówimy teraz o śmierci naturalnej. Kiedy osoba umiera w naturalny sposób, zostaje koło swojego własnego domu pochowana w grobie tuż przy swoim domku rodzinnym. I w ten czas, w zależności od prestiżu tej osoby, zabijanych jest od kilku do kilkunastu nawet krów. Tam, gdzie już jest zabitych powiedzmy siedem czy więcej krów, mówi to o prestiżu danej osoby, stanowisku. I w ten czas następuje świętowanie, właśnie też składanie Bogu tej ofiary z tych właśnie byków bądź krów bądź cieląt za życie tej osoby. I taki pogrzeb trwa do 5-6 dni. Cały tydzień takiego świętowania. Pierwsze 2-3 dni to jest opłakiwanie tej osoby, a te kolejne są świętowaniem. Ma to niesamowite przełożenie na ten wymiar religijny. Jest tam także szaman z wioski, z reguły chief, zarządca, bądź jeden z tych jego podległych zarządców z wioski przynajmniej. O tej śmierci dowiadują się wszystkie okoliczne wioski, ponieważ jest to sprawa, która dotyczy absolutnie wszystkich. Jedna z naszych osób odeszła z tej ziemi. Inaczej ma się sprawa w wypadku walk klanowych. Tam, gdzie giną wojownicy, ci wojownicy nie są pochowani w grobach przy domu ze względu na to, że przynieśli dyshonor rodzinie, zostają na polu bitwy. Niestety sępy i hieny przylatują i przychodzą i zjadają te ciała.
Wspomniał ojciec o tym, że dinkowie bardzo chętnie słuchali Słowa Bożego, że byli otwarci, ale co było dalej? My, kiedy myślimy o ewangelizacji, no to od razu mamy przed oczyma na przykład przyjęcie Pana Jezusa, wyznanie Go jako Pana i Zbawiciela, sakramenty. Jak to wyglądało u dinków?
Sprawa wielożeństwa jest taką fundamentalną, z którą spotyka się każdy misjonarz, misjonarka, ktokolwiek z chrześcijan przyjeżdża tam i doświadcza jakby tego świata, tej religijności czy kultury i mentalności właśnie na miejscu, a więc kwestia wielożeństwa. To jest od dwóch żon do kilkunastu żon, gdzie w tych małżeństwach właśnie przy kilku żonach jest do kilkudziesięciorga dzieci i one wszystkie się znają nawzajem. Te kobiety również znają się nawzajem, wybierają najmłodszą kolejną żonę swojemu mężowi, na którą muszą się wszystkie zgodzić. I to jest ten wymiar kultury i religii, który się wiąże z ich codziennością, a więc to się przenika właśnie jedno z drugim. Warto zobaczyć też, jak bardzo są cały czas otwarci na tę wieść o Bogu. Dla nas jest to potężnym wyzwaniem, jako ludzi, którzy myślą o małżeństwie sakramentalnym, monogamicznym, jeden mężczyzna, jedna kobieta. I kiedy zwracano się do biskupów, biskupi również mówią, szukajcie rozwiązań na miejscu, praktycznych. Nikt nie weźmie też tej wielkiej odpowiedzialności, mówiąc na przykład, ożenimy właśnie to pierwsze małżeństwo, najstarszą żonę z mężem, pozostałe nie będą mogły sakramentów przyjmować. Były takie propozycje, żeby właśnie w ten sposób zorganizować te małżeństwa sakramentalne. Nie ma mowy o tym w Kościele katolickim, żeby było właśnie kilka żon i jedna z nich miała sakrament z mężem i on mógł przystępować do sakramentów, więc na dzisiaj jest to kwestia trwania, bycia w tej kulturze, głoszenia cały czas tego, co Jezus ustanowił jako sakrament małżeństwa i powolutku, to bardzo powolutku przechodzi w stronę monogamii, czego byliśmy świadkami również na miejscu. Kilka małżeństw zostało zawartych właśnie wśród młodych linków, którzy zdecydowali się na, jak już byli chrześcijanami, na to wielkie wyzwanie sakramentu małżeństwa i na monogamię. Było to wbrew kulturze, natomiast ta odwaga jest tą odwagą w pewnym sensie heroiczności. Z naszej perspektywy, kiedy tak patrzymy, dla Boga wszystko, a więc to wielkie poświęcenie, nawet przełamując ten sposób właśnie, w którym wciąż na dzisiaj funkcjonuje tamta kultura.
A czy dinkowie chętnie brali udział we mszach świętych?
Bardzo chętnie. Kobiety z dziećmi zawsze przychodziły. Tłumacz, który tłumaczył, starał się jak najwięcej dopowiedzieć z tego kontekstu, który był głoszony podczas kazania czy wprowadzenia. Wszystko staraliśmy się komentować, jakie ma znaczenie, po co jest, dlaczego taki znak, co on oznacza. Jedno z takich najważniejszych pytań, które zadały mi panie, mówią, jak to jest, że Bóg, o którym mówicie, jest duchem i ma dziecko z kobietą. To było oczywiście ujęte w taki sposób, a więc troszkę tak na przekór tej wielkiej, pięknej teologii, która mówi, że Bóg wcielił się i teraz jak to się stało? Nikt tego nie wie. A oni pytają wprost, jak to się stało, że Bóg ma dziecko z kobietą i tym dzieckiem jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Kim On jest? My chcemy Go poznać. To było to właśnie. Innym takim bardzo ciekawym doświadczeniem było to, jak brano często Pismo Święte, kobiety, które nie znają języka swojego, w którym mogłyby czytać, które nie znają języka angielskiego, przynoszą Pismo Święte po angielsku i mówią, Abuna, otwórz mi w tym miejscu, z którego ty będziesz dzisiaj czytał. Chcę patrzeć na to Słowo Boże, bo ja wiem, że to Słowo Boże ja przekażę moim dzieciom fizycznie. Nie jestem w stanie czytać, ale chcę je fizycznie przekazać i dzisiaj chcę patrzeć na to Słowo Boże. Niech ono już działa we mnie. Tak mówiono. I to jest autentyk, który rzeczywiście miał miejsce podczas jednej z niedziel. Mówią, my przekażemy to Słowo Boże pisane następnemu pokoleniu, które uczy się języka angielskiego i które rzeczywiście będzie mogło w tym języku czytać Słowo Pana Boga. To oni nam będą czytać później to Słowo Boże, jak my już będziemy starzy. No niesamowite doświadczenie, rzeczywiście, słysząc takie słowa, takie świadectwo. I to były te Pisma Święte, które zostały im jeszcze z lat 70., 80. i początku 90., które przywieźli protestanci bądź katolicy. Był taki czas, na początku lat 90., kiedy zostali wygnani protestanci i sporo katolików z południowej części Starego Sudanu jeszcze. Zostały im Pisma Święte, piosenki, które śpiewali w języku angielskim, bądź te w języku dinka o Bogu chrześcijan, zostały im alby i stuły. Dzisiaj najstarsze, najbardziej szanowane panie przychodzą z wioski, mają to przechowane w jakichś sprytnych miejscach i przychodzą w tych albach, zakładają alby na siebie i stuły, podobnie jak ksiądz katolicki, co jest niesamowitym wymiarem właśnie tego, że my sprawujemy tę duchową władzę. My czuwałyśmy i czuwamy, kiedy nie było księdza, kiedy nie było pastora i te 20 lat ostatnich, czy 25, przechowaliśmy wszystko do dzisiaj, żeby móc otworzyć się dalej na tego Boga, o którym dalej mówicie, a my jako małe dziewczynki słyszałyśmy. Mężczyźni mało przychodzili na msze święte, raczej spędzali swój czas w miejscach, gdzie spotykali się właśnie planując kolejną walkę.
A jak wyglądają te relacje między protestantami a katolikami?
Tam w tym miasteczku Rumbek, w którym byłem, biskup niesamowicie otwarty, ten protestancki właśnie na koordynatora diecezji. U nas nie ma biskupa od prawie 6 lat w tej diecezji Rumbek, natomiast są spotkania ekumeniczne, jest wielka otwartość, są wspólne modlitwy, spotkania kilka razy w roku, droga krzyżowa wspólna, spotkania, śpiewanie wspólne tych religijnych pieśni i kościoły z reguły są po dwóch stronach ulicy. Ten po lewej stronie katolickiej, po drugiej stronie protestanckiej. Ci ludzie spotykają się na ulicy, rozchodzą się w dwie strony i za półtorej godziny po mszy świętej, czy za dwie, znów czekają na siebie, żeby porozmawiać o tym, co tam miało miejsce. Podobnie na wioskach. Jest taka mała wioska Abubu w połowie drogi do naszej misji, do Akolja, gdzie były dwa kościółki, to zbyt wiele powiedziane, dwa takie małe szałasy zrobione, w których jeden był właśnie przez protestantów, drugi przez katolików. Tam dojeżdżałem każdą niedzielę, żeby mieć nabożeństwo z rana i potem mszę świętą sprawowałem już w swojej wiosce, w naszej misji i kolejną mszę świętą w katedrze w miasteczku Rumbek. Czasem zatrzymywałem się tam właśnie co dwie, co trzy, co cztery niedziele, żeby odprawić mszę świętą. Natomiast zapraszałem tych katolików z tej wioski do naszej właśnie te 6 kilometrów dalej, bądź do miasteczka też 6 kilometrów w drugą stronę. Oni nie mieli kłopotu, żeby przyjść jedni do drugich na nabożeństwo czy na mszę świętą. Niesamowite doświadczenie wielkiej otwartości.
O duchowości i religijności Sudańczyków opowiadał jezuita, misjonarz ojciec Tomasz Nogaj. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina, a kolejne spotkanie z misjonarzem już za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.